Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A tak kilka słów, jeżeli możemy, na początek o ostatniej wizycie ministra nauki w Zielonej Górze. Wizyta techniczna, robocza, trochę niezobowiązująca, chociaż biorąc pod uwagę to, co mówił rektor po spotkaniu, wspominał pan profesor Kuczyński, że właściwie dwie rozmowy w ciągu tego jednego dnia udało się bardzo konstruktywne przeprowadzić z ministrem nauki. Z władzy uniwersytetu zwracały uwagę na problemy, jakie ma uczelnia, ale też podkreślały walory. Minister również podkreślał te walory. To pierwszy raz, kiedy na Uniwersytecie Zielonogórskim jest w ogóle minister nauki. Taka ciekawostka.
Zgadza się. Ja bardzo się cieszę z tej wizyty, dlatego że będąc studentem Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 2011-2013, gdzie kończyłem studia magisterskie, później też studiowałem na studiach podyplomowych mechanizmy funkcjonowania strefy euro, mogłem...
Nie ma już tych studiów. Okazało się, niestety, że Warszawa ucina środki na te studia. To była ostatnia edycja. Jeśli ktoś studiował w ostatnim czasie, no to już niestety...
Dzięki tym studiom człowiek miał styczność z ekonomistami naprawdę najwyższego kalibru, bo gośćmi naszego uniwersytetu był profesor Rosati, profesor Balcerowicz, profesor Belka. To są przecież nazwiska, to są autorytety ekonomiczne.
I może dlatego nie ma więcej pieniędzy na właśnie te studia.
Ciężko powiedzieć, czy to właśnie jest czynnik finansowy, natomiast do czego zmierzam? Mianowicie do tego, że będąc studentem uniwersytetu, byłem też świadkiem, jak ten uniwersytet się rozwija. Przecież same budynki Wydziału Ekonomii i Zarządzania, czy też Wydziału Mechanicznego robią naprawdę wrażenie, mają taki kształt futurystyczny, troszeczkę szklane. Także wyposażenie sal to jest też już...
Jest coraz lepiej.
I przypomnę tylko, że uniwersytet w trakcie swojej 15-letniej historii zaczynał z 8 wydziałami, dzisiaj jest 12. Ciekawe kierunki studiów. Jest naprawdę czym zachęcić maturzystów. Między innymi na przykład kierunek menadżer personalny, który ja kończyłem, czy też bezpieczeństwo narodowe, BHP, teraz znajomy...
Prawo, medycyna, oczywiście.
Także jest też... Widać, że uniwersytet ma pomysł na siebie, rozwija się, natomiast jest też wiele problemów, które trapi ten uniwersytet. Dlatego cieszę się, że minister Gowin tutaj przyjechał, że była możliwość wymiany opowiedzenia o tych problemach.
Minister zwracał uwagę na spotkaniu takim zamkniętym z władzami uniwersytetu. Mówię tutaj nie tylko o rektorach i prorektorach, ale również dziekanach konkretnych wydziałów. Zwracał uwagę na to, że są gałęzie gospodarki, które w połączeniu z nauką będą premiowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj trochę puszczał oko w kierunku niektórych konkretnych profesorów, mówiąc, że zajmują się takimi dziedzinami, które będą wspierane, a co za tym idzie w domyśle, jest szansa na finansowe granty, chociażby dla tych kierunków, które były wymieniane.
Bo pierwszy krok został zrobiony, czyli uniwersytet prezentuje bardzo ciekawy wachlarz wyboru kierunków, nowoczesnych kierunków. Natomiast teraz, jeżeli student zakończy naukę na Uniwersytecie Zielonogórskim, dobrze, żeby został w regionie, czyli musimy tutaj pomyśleć nad rozwojem gospodarczym w tych kierunkach, w których kształci między innymi uniwersytet. Fajnie by było właśnie, gdyby udało powiązać się te wszystkie potrzeby, czyli mamy dzisiaj takie kierunki, musimy rozwinąć te gałęzie gospodarki, aby nasi absolwenci nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy do innych województw, bo pracy w województwie jest dużo. Z tym, że kwestia jest tego typu, że szkoda by było, żeby kształcili się na Uniwersytecie Zielonogórskim, później wyjeżdżali do Poznania, Warszawy czy Wrocławia.
Chociaż takie rzeczy też naturalnie się zdarzają. Ciekaw jestem, jakie będą losy ministra nauki Jarosława Gowina, bo nie wiem, czy pan wie, ale każdy z ministrów, który w ostatnim czasie był z wizytą na Uniwersytecie Zielonogórskim, najpóźniej 3 miesiące po tej wizycie przestawał być ministrem. Można tu wymienić kilka nazwisk. Minister Arłukowicz nawet niecałe 2 miesiące od wizyty. Bronisław Komorowski z wizytacją na Uniwersytecie Zielonogórskim. Potem przegrywa wybory. Ciekaw jestem, czy jest tutaj jakaś magiczna klątwa.
Piechociński także.
Tak. No, wiele osób można byłoby, wymienić.
Nie patrzyłem na to z tego punktu widzenia, ale faktycznie...
Oczywiście to żart, ale kto wie, życzymy panu ministrowi Gowinowi, żeby był rekordzistą przynajmniej.
Oczywiście.
Jeśli chodzi
o... Tym bardziej, że że powiedział, że postara się pomóc, że ma dokładny obraz problemów Uniwersytetu Zielonogórskiego i dlatego też ja osobiście wiążę duże nadzieje z tą wizytą.
A co słychać w Zielonogórskim Polskim Stronnictwie Ludowym?
W zasadzie Polskie Stronnictwo Ludowe znajduje się teraz w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.
Ona u was długo trwa. To długo trzeba wyznać, że jest tak. Mocno rozłożona w czasie.
Jest mocno rozłożona w czasie i w przeciwieństwie do pozostałych ugrupowań politycznych my wybieramy się od dołu, czyli zaczynamy od tych najmniejszych struktur, idziemy coraz wyżej, kończymy na wyborach prezesa krajowego. W tej chwili jesteśmy na etapie, że wybraliśmy już prezesów poszczególnych kół miejskich. 15 czerwca będą wybory prezesa tutaj miejskiego. Także w późniejszym czasie będziemy wybierać prezesa wojewódzkiego i na końcu i tak prezesa dalej. Krajowego. Także w tej chwili mocno jakby pracujemy. Jest to...
I powiem szczerze, że widać to, że zajmujecie się wieloma rzeczami, które związane są z funkcjonowaniem PSL, a nieco mniej was widać w terenie czy na ulicach miast. Ostatnio mam wrażenie, że aktywizują się ugrupowania, no, nazwijmy to pozaparlamentarne, ale te, które chcą tutaj już zaistnieć, chcą przedstawić jakąś swoją wizję Zielonej Góry. Patrz, Partia Razem w ostatnim czasie tak. Coraz bardziej prężnie. Panowie i panie z Partii Razem zabierają głos w różnych kwestiach. Tak się składa, że jakoś po drodze im z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ten jeszcze do niedawna, do kiedy miejskim szefem był Tomasz Nestorowicz, też można było odnieść wrażenie, że prężnie działa, że przez cały czas jest widzialny. No teraz jest trochę inaczej, może to jakiś chwilowy zastój, może też coś nam robią sobie w SLD, co z PSL-em?
Zgadza się i będą to zadania, które powinien podjąć nowy kandydat na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, ponieważ jesteśmy ugrupowaniem nie tylko, znaczy generalnie jesteśmy mocno kojarzeni oczywiście ze środowiskiem wiejskim, ale
nie znaczy,
że nie chcemy uczestniczyć aktywnie w życiu miasta, ponieważ w mieście Zielona Góra dzieje się bardzo dużo i tak jak pan redaktor wspomniał, uaktywniło się mocno teraz takie ruchy antysystemowe, czy też nowe ruchy, takie jak
no, właśnie Partia Razem. No Kukiz się nie uaktywnił, bo okazuje się, że mimo, że bardzo chcą, nawet poseł w regionie, pan Jarosław Porwich mówi, że są tutaj prężni działacze, pani Olimpia Tomczyk, czy pan Krystian Kamiński, natomiast no jakoś nie może się poseł zebrać i otworzyć tu chociażby biura, żeby mieli gdzie funkcjonować. Ja już nie mówię o wyasygnowaniu jakichś środków.
Słuchałem zainteresowanym pana wywiadu właśnie z panią Olimpią Tomczyk, kiedy właśnie pani Olimpia wspominała o tym, że chciałaby, aby powstało te biuro.
No powiedziała, że z mediów dowiedziała się, że prężnie działa od pana posła, więc to też o czymś świadczy.
Także to o czymś świadczy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Kukiz 15, brakuje tutaj takiego silnego lidera na południu, który pociągnąłby te ugrupowanie, wyznaczył jakieś kierunki działania.
A może im nie zależy na tym, żeby wyznaczyć kierunki
działania?
A być może
im nie zależy, ale wracając do Polskiego Stronnictwa Ludowego, chcemy tutaj postawić na lidera właśnie, który będzie aktywnie chciał zaznaczyć obecność Polskiego Stronnictwa Ludowego w mieście Zielona Góra.
Arkadiusz Dąbrowski będzie próbował swoich sił w tych wyborach?
Będę kandydował, tak.
A kto będzie kontrkandydatem?
Trudno powiedzieć dzisiaj, czy kto będzie kontrkandydatem. Statut Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jakby wybory są jakby najbardziej demokratyczne, bo zawsze musi być dwóch kandydatów, czyli drugi kandydat na pewno będzie. Z tym, że ciężko powiedzieć, kto jeszcze, bo to nie sztuka zostać prezesem i
oczywiście,
podpinać.
Oczywiście, no raczej chodzi o to, żeby coś robić.
Tak, odcinać kupony od sukcesów. Sztuką jest zostać prezesem i pracować, a jest to ciężka praca.
No to trochę przedwyborczej takiej pogadanki. Gdyby pan miał w kilku słowach określić ostatnie jakieś wydarzenia związane z życiem, funkcjonowaniem Zielonej Góry. Co się panu podoba, co się panu nie podoba?
W zasadzie podoba mi się, że zwiększyła się jakby otwartość miasta na konsultacje społeczne.
I to widać rzeczywiście, z powodzeniem się odbywa.
Tak, ubolewam, że wcześniej jakby tego nie było. Udałoby się w ten sposób być może uniknąć kilku różnych sporów. Natomiast widać przychylność miasta teraz do mieszkańców, widać tą współpracę. Natomiast co mi się nie podoba w tych konsultacjach, zacząłem odnosić wrażenie, że na tych konsultacjach polityczny kapitał i to chce zbić pewna grupa ludzi, która pojawia się w różnych częściach miasta, nawet w tych, w których nie mieszkają i generalnie z punktu widzenia...
No właśnie teraz pytanie, czy to źle, bo są tacy, Andrzej Bochański mówi tutaj w tym studiu wprost, bardzo mi się nie podoba to, że na piknik na Zastalowskim przychodzą ludzie z drugiego końca miasta, trochę zamieniają to takie święto konsultacyjne w piknik wyborczy, ma takie prawo, chociaż z drugiej strony, dlaczego ja nie miałbym pójść czy pojechać z rodziną na taki piknik i spróbować sobie wypowiedzieć się w jakichś kwestiach, czy widziałbym tutaj więcej zieleni, mniej zieleni. Przecież nikt nie będzie zabraniał mi z drugiego końca miasta przejechać się akurat w jakieś malownicze miejsce, na Wagmowstaw na przykład, tak?
Oczywiście, mieszkając w jednej części Zielonej Góry, człowiek też ma prawo do tego, aby myśleć i być...
No, o wzgórzach piastowskich mówią wszyscy.
Oczywiście,
tak? Jeśli
dlatego...
pojawia się pytanie, czy budować lodowisko w Rotkarnie, to ludzie z Pomorskiego też mówią,
jasne,
nie budować albo
jasne,
budować.
Jasne, z tym, że chodzi mi o pewną grupę osób, która jest jakby bardzo rozpoznawalna medialnie. I teraz, jeżeli spotykamy się, powiedzmy, na Jędrzychowie, najbliższy piknik, warsztaty Bottom Up na Jędrzychowie bodajże 11 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam. Pojawiają się tam osoby rozpoznawalne medialnie. Jeżeli przychodzą media, aby nagłośnić problem, dlaczego my się tu spotykamy, to zazwyczaj rozmawiają właśnie z tymi osobami, które zawsze, nie zawsze potrafią przedstawić ten problem dokładnie tak, jak przedstawili go
mieszkańcy. Mieszkają parę domów dalej. Tam.
Abstrahując już od tego, samą ideę warsztatów i dialogu społecznego, który jest w Zielonej Górze teraz, uważam za bardzo dobrą rzecz, dlatego że wielu mieszkańców zyskało nagle głos. Okazuje się nagle, że rozmawiamy o problemach, o których wcześniej nie rozmawialiśmy. Z drugiej strony to też ciągnie takie swoje niebezpieczeństwa, bo jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził.
Oczywiście.
Zawsze w tej grupie warsztatowej, gdzie będziemy rozmawiać na temat, czy zasadzić tu 3 drzewa, czy 4, 7 osób powie, że 3, 8 osób powie, że 4 i tu ciągle będą się pojawiać pewne problemy.
A jeszcze i pojawią się tacy, którzy powiedzą, że nie życzą sobie żadnego drzewa.
Oczywiście,
z różnych przyczyn.
Oczywiście. Nie chciałbym też, żeby doszło do sytuacji, kiedy prezydent Janusz Kubicki będzie musiał konsultować każdą swoją decyzję z mieszkańcami, bo powoli jakby już trzeba tutaj wyznaczyć ten taki punkt ciężkości.
Ale jak pan wywołał pana prezydenta Kubickiego, to pamiętam jego wypowiedź z tego pikniku w Dolinie Gęśnika, gdzie on powiedział wprost, on nie głosuje w tym miejscu, mimo że zna osiedle, zna jego problemy, bo mieszkał tam przez dobrych kilka lat, to w tej chwili nie chciałby czegoś narzucać i wypowiadać się, co bardziej mu się podoba, nie wiem, czy park linowy, czy takie albo inne zaaranżowanie zieleni w danym miejscu. Woli, żeby zrobili to mieszkańcy. On po prostu tam był, żeby zobaczyć, jak to się wszystko odbywa.
Troszeczkę się panu prezydentowi nie dziwię, ponieważ opozycja w Zielonej Górze przyjęła teraz taktykę, jakby, że się tak wyrażę, walenia w prezydenta niezależnie od tego, co zrobi, czy zrobił dobrze, czy źle. W konstruktywnej opozycji wydaje mi się, że powinniśmy rozmawiać dobrze, tutaj zrobiliście fajnie, ale można by było to zrobić lepiej, albo też zapomnieliście na przykład o tym i o tym. Trzeba zawsze cesarzowi oddać to, co cesarskie, tak, jeżeli, bo nie można też dyskredytować pana prezydenta na każdym kroku, mówiąc, że robi wszystko źle, bo nie robi wszystkiego źle. Przecież Zielona Góra na przestrzeni tutaj kilku lat naprawdę rozwinęła się, jest w rankingach miast, jeżeli chodzi o warunki.
No, sytuowana bardzo wysoko.
Tak, bardzo wysoko. Komunikacja miejska, miasto przyjazne dla studentów, to są bardzo ważne cechy, jeszcze zważywszy właśnie na Uniwersytet Zielonogórski. Natomiast jeżeli chcemy prowadzić dialog, to musi być to dialog konstruktywny, czyli generalnie nie bo ja mam właśnie takie wrażenie, że te warsztaty, osoby, które prowadzą te warsztaty, przyjęły taktykę, że wszystko jest źle, to co prezydent mówi, spotkajmy się, zróbmy warsztaty, wypracujmy jakieś zdanie. Prezydent został wybrany, zdominował w zasadzie te wybory, on ma pewną swoją autonomię, powinien pewne decyzje podejmować bez konsultacji. I tak jak w tych warsztatach nie zadowolimy wszystkich, bo jedni powiedzą, że trzeba wyciąć 3 drzewa, inni powiedzą,
to
że
czasami
5.
Czasami jest potrzebny ten tak głos samo, rozsądzający w danej sprawie.
Tak samo prezydent nie zawsze podejmie decyzję, która będzie się podobała wszystkim. Dlatego cieszę się z tych warsztatów, cieszę się, ja pochodzę ze Szczecina, to jest bardzo duże miasto, o wiele większe niż Zielona Góra. Tam nie ma takiej aktywizacji mieszkańców, jak jest w Zielonej Górze. Tutaj w zasadzie każdy zielonogórzanin ma okazję, ma możliwość wypowiedzenia się na temat życia, na temat terenu w Zielonej Górze i to mi się bardzo podoba. Ja w każdej chwili mogę, ciągle są jakieś warsztaty, ciągle są jakieś pikniki, ciągle...
No jeśli ktoś czuje taką potrzebę, tak, nie ma żadnego problemu, może w tym
absolutnie
uczestniczyć.
Absolutnie, można się, bezpośrednio można porozmawiać z władzami, z radnymi, radni też bardzo...
A panu osobiście podoba się pomysł, bo chyba nie mieliśmy okazji na ten temat porozmawiać, budowy obwodnicy południowej, czy trasy południowej, jak kto woli, czy też ma pan tutaj przywiązanie na przykład do Parku Piastowskiego, bo lubi się pan tam wybrać z rodziną na spacer.
Panie redaktorze,
czy pobiegać, czy pojeździć na rowerze?
W zasadzie tutaj pracując w Zielonej Górze, pracowałem w różnych godzinach i w zasadzie pracowałem zawsze od 7.30 do 15.30. Jak jechałem na 7.30 do pracy, to jeszcze ulice były przejezdne. W momencie, kiedy w poniedziałek musiałem jechać na godzinę 8, to już musiałem wyjeżdżać 45 minut prędzej z domu, ponieważ w przeciągu 15 minut ulice w Zielonej Góry się korkowały totalnie.
Uważam, i tak jest codziennie.
I tak jest codziennie.
Podczas wakacji dlatego będzie trochę ludzi.
Nigdy, jeżeli chodzi o efektywność, jeżeli chodzi o wykorzystanie obwodnicy południowej, jeżeli takowa by powstała, uważam, że na pewno odciążyłaby ruch w Zielonej Górze.
No, ale widzi pan, co mówią ruchy przeciwne budowie. Zbudujemy trasę, wydamy mnóstwo milionów. Niektórzy mówią, zbudujemy jakąś tam dróżkę. To też jest tak od razu powiedziane, że będzie tylko dwupasmowa, że co ona rozwiąże, że właściwie nic nie rozwiąże, bo nikt tamtędy nie będzie jeździł, bo nie ma gdzie jeździć. No pojawiają się takie głosy i trudno jest dyskutować z czymś takim, zwłaszcza jak z drugiej strony są wyliczenia natężenia ruchu na trasie północnej. Są ekspertyzy przedstawiane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ale ci, którzy mówią, nie chcą takiej obwodnicy, mają swoje jakieś tam argumenty i mówią po co.
No i tutaj wracamy właśnie do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli jest pewna grupa osób, które zawsze mówią nie. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, jakie badania byśmy nie przedstawili, jakie dane na podstawie jakiejś ekspertyzy, oni zawsze będą na nie. Teraz to też jest taka śmieszna sytuacja. Połączyliśmy miasto z gminą. Miasto chce się rozwijać, czyli muszą powstawać nowe tereny, budowę przedsiębiorstw, fabryk, domów. No gdzie te tereny powstaną? No nie wyburzymy już istniejących domów, musimy wyciąć trochę lasu, musimy zagospodarować tereny zielone, które stoją odłogiem teraz. Tego się nie da uniknąć.
Pojawił się w Zielonej Górze duży inwestor, który będzie inwestował w Suche i tam buduje osiedle domków jednorodzinnych. I kiedy usłyszałem o tym, że ktoś buduje kilka domków, mówię, no w porządku, ktoś chce zainwestować, pewnie jest popyt na rynku, ktoś sobie kupi. Ale potem doszły do mnie informacje, ile docelowo w tym miejscu chce zbudować domów ten konkretny inwestor, który ma pieniądze, buduje za swoje, nie kredytuje i tak dalej, wypłacalna osoba, która pojawia się z zewnątrz na rynku zielonogórskim i mówi się o ponad 100 domach docelowo, to jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile domów jest w tej chwili w Suchej i w miejscowości obok, czyli w dzielnicy Nowe Miasto i ktoś wybuduje tam ponad 100 domów, to wybuduje 3 wsie były, tak na dobrą sprawę.
No w zasadzie tak można powiedzieć.
I to jest jakiś rozwój tych terenów.
Tak? Oczywiście, dlatego mówię, tutaj decydując się na połączenie miasta z gminą, przecież wiadomym było i logicznym, że nie utrzymamy statutu, wyglądu tych terenów przyłączonych jako takich wsi, takiego przedsiółka Zielonej Góry. Wiadomym było, że te tereny będą się rozwijać.
No ale wchodzi inwestor i mówi, budujemy tam domki jednorodzinne, nie mówi, postawimy bloki. Przecież tak. Mógłby powiedzieć, postawmy bloki, na pewno będą chętni. No najwyraźniej nie będzie chętnych.
I tu jest bardzo fajnie, że inwestor wchodzi z domkami, czyli chce utrzymać jakby tą urbanistykę już tego terenu. Wiadomym będzie, że podniesie się wielkie larum. Na miejscu inwestora, czy też tutaj władz miejskich, spotkałbym się z mieszkańcami i zaproponowałbym im na przykład, słuchajcie, tutaj wybudujemy tak, ale tu wam zrobimy plac zabaw,
widzi
tutaj
pan,
jakieś
jak
boisko.
Widzi pan, jak wyglądają wszystkie nowoczesne osiedla. Oczywiście. W tej chwili, że to każdy planuje boiska i tak dalej.
Jestem przekonany, że w dalszej perspektywie, tak jak było dużo głosów sprzeciwu i dużo niepewności, jeżeli chodziło o połączenie miasta z gminą, dzisiaj widzimy, że ten proces przebiega zgodnie, wszyscy są zadowoleni, prezydent wywiązuje się jakby ze swoich obietnic, także mieszkańcy na pewno przyłączonych terenów nie mają co narzekać, a teraz tutaj, jeżeli pociągnęlibyśmy temat rozbudowy tych domków w miejscowości Sucha, myślę, że w dalszej perspektywie mieszkańcy też byliby zadowoleni, bo z obecnością nowych sąsiadów dostaną także fajną infrastrukturę, pewnie zabawowo-sportową, czyli
chociaż
pracę
niektórzy już się zaczynają mówić, co będzie, jak powstanie w perspektywie kilku lat, bo to przecież nikt tego nie zbuduje kilku miesięcy, a co ze szkołą, a co z przedszkolem, a co z dojazdem.
Tego nie unikniemy, ale to jest właśnie kwestia tego typu, że jeżeli powstanie tam tyle domów, nowi mieszkańcy, zacznie się myślenie o nowej szkole, czyli generalnie za kilka lat, może kilkadziesiąt lat, być może ludzie zamieszkujący miejscowość Sucha, czyli tereny jakby już Zielonej Góry, będą mieli ten komfort, że nie będą musieli zawozić dzieci do szkoły oddalonej o 5 kilometrów, tylko być może szkoły będą mieli na miejscu, także...
No istnieje takie prawdopodobieństwo, zazwyczaj tak się
to jest kolej rzeczy.
To na sam koniec jeszcze dwa słowa o rozszerzonej koalicji w sejmiku województwa. Podoba się panu, że rozszerzyła się koalicja, umocniła że w tej chwili właściwie wszystko może iść absolutnie zgodnie z planem, tak mówią no, ci, którzy są w sejmiku województwa, że w tej chwili ta liczba głosów, to rozszerzenie koalicji daje taką perspektywę, że będzie mniej politycznej zawieruchy, a sejmik będzie zajmował się tym, czym się powinien zajmować.
Panie redaktorze, byłem obecny na ostatniej sesji sejmiku i powiem, że jestem zażenowany postawą niektórych radnych opozycji. Do czego zmierzam? Mianowicie od roku prawie trwają ataki na koalicję rządzącą. Ataki mniej lub bardziej merytoryczne, raczej mniej. Chodzi tylko o to, aby tą koalicję zburzyć, rozbić i stworzyć nową, kosztem oczywiście mieszkańców województwa, bo jak można pracować, kiedy spotyka się 30-osobowa rada, 30-osobowy sejmik i ciągle myślimy, czy zaraz nie padnie wniosek o odwołanie członka zarządu, czy przewodniczącego, czy członka prezydium sejmiku. Cieszę się, że ta koalicja została rozszerzona, ona się umocniła i teraz będzie można spokojnie pracować, a mamy naprawdę dobre efekty pracy. Przypomnę tylko o bonusie prezydialnym, który dostaliśmy w ramach LRPO w poprzedniej perspektywie programowania, także fundusze FS i PROF też bardzo dobrze na wysokim poziomie wdrażane.
No i tym musi zajmować się sejmik, bo to jest ostatnia taka perspektywa.
Ostatnie spotkanie sejmiku, co się okazało? Po powtórnym wyborze, czy też wyborze Tomasza Jędrzejczaka na członka zarządu, kilku radnych opuściło już salę. Kiedy doszliśmy do merytorycznych zagadnień, czyli związanych z rozwojem województwa, z mieszkańcami, istotnych zagadnień z punktu każdego mieszkańca województwa lubuskiego, część radnych opuściła już salę, ponieważ dla nich już przedstawienie się skończyło. To, po co przyszli, czyli głosować przeciw, także ta szopka, ten teatrzyk już dla nich się skończył, zostały zagadnienia merytoryczne, mało interesujące dla nich najwidoczniej to było, ponieważ opuścili salę. Mnie się to osobiście bardzo nie podoba, ponieważ widać czarno na białym, że część osób przychodzi tylko po to, aby zagłosować przeciw. Oczywiście nie będę wrzucał wszystkich radnych do jednego worka, ponieważ są też radni, którzy...
No ale polityka jest obecna w sejmiku.
Oczywiście jest obecna.
Pan Czesław Fiedorowicz wraca na stanowisko przewodniczącego, to on będzie musiał się czasami w cudzysłowie męczyć niestety z niektórymi radnymi podczas sesji, no ale jest wytrawnym politykiem, dobrze radził sobie.
Wytrawnym i doświadczonym. I myślę, że jest to właściwa osoba na właściwym miejscu w tej chwili.
A przy okazji Polskie Stronnictwo Ludowe znowu powinno być zadowolone.
Jest.
I jest zadowolone. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.